Tytuł tygodnia.
Elżbieta Herezińska, Pasja według Einara. Książkę opublikowało wydawnictwo Zysk i Spółka. Świat wikingów sprzed 1000 lat i walka o władzę, zawsze zacięta i pełna podstępów. Według zasady cel uświęca środki, postępują też chrześcijańscy mnisi, misjonarze. Czyta Łukasz Chrzuszcz.
Opat Udalryk zabiera Wulfdana i mnie do Jorku, oficjalnie z tradycyjną wizytą nowicjuszy u arcybiskupa. Jednak skręcamy z traktu do miasta, a opat prowadzi nas na niewielką polanę. Każe uwiązać konie i usiąść.
Sytuacja w hrabstwie Jorku jest zła. Rządy Eryka prowadzą kraj do ruiny, a kościół traci wiernych. Co już wiecie o Eryku? To gwałtownik. Władzę wziął siłą, jak każdy wiking. Eryk jest starszym, przyrodnim bratem króla Hakona. Rządził u nas w Trondelagu krótko. Był okrutny i nienawidził panów północy. Oni więc wsparli roszczenia do norweskiego tronu, jakie miał Hakon. Stanęli za młodszym z braci i wygnali Eryka z kraju. Nie mając czego szukać w Norwegii, Eryk opanował Jorvik i tu sprawił sobie królestwo.
Dobrze, Einarze. Sprawił sobie królestwo. To ciekawe ujęcie. No, powtarzam, co słyszałem. Nasz dobry król Athelstan niech spoczywa w pokoju. Był władcą mądrym i przewidującym. On to na swoim dworze ochrzcił i wychował waszego króla Hakona. Jednak pod koniec życia król Athelstan nie odznaczył się przenikliwością. Zgodził się, by wojowniczy Eryk objął władzę w Jorku, bo w zamian za nią miał bronić Anglii przed najazdami Szkotów oraz Irlandczyków. Owszem, można złu zapobiegać złem, ale przypomina to zabawę otwartym ogniem w pełnej siana stodole. Po śmierci króla zabrakło kontroli nad Erykiem. Okrutnik sam z siebie nie stał się barankiem. Dzisiaj Eryk nie pamięta o dawnych obietnicach. Czuje się królem, nakłada własne podatki, gnębi lud i nie pozwala swobodnie kwitnąć kościołowi. Jednym słowem, stał się chwastem, który przeszkadza wszystkim. Spojrzeliśmy na siebie z Wulfdanem. Nie posuniemy się do przemocy, bo nie ona jest naszym narzędziem. Cały kraj wrze. Wystarczy iskra, by zapłonął ogień. To, co powinniśmy zrobić, to kontrolować ten pożar. Jak, ojcze opacie, jak można kontrolować ogień? Podkładając go precyzyjnie. W dobrym miejscu i o dobrym czasie. Zbierajcie się, chłopcy. Nim wsiedliśmy na konie, opat zatrzymał nas jeszcze na chwilę. Dzisiaj u arcybiskupa Jorku będzie z wizytą Eryk z żoną i synami. Podczas całej wizyty pod żadnym pozorem nie zdejmujcie kapturów. Za to macie dokładnie przyjrzeć się synom Eryka. On sam był rosły, już nie młody. Obok niego kobieta, żona. Z daleka zdawała się dużo młodsza od męża, ale kiedy podeszliśmy bliżej i spod kaptura przyjrzałem się jej twarzy, dostrzegłem, iż pokryta jest siecią zmarszczek. Mimo to wciąż zdawała się piękna. Pozorna młodość kobiety wynikała z jej szczupłości, prostej sylwetki i siły bijącej od niej samej. Nie odzywała się. Sprawiała wrażenie tej, która słucha, tej, która jest z tyłu. Ale to do niej nieustannie biegło moje spojrzenie. Przy nich stało 4 synów. Nie używano ich imion, więc starałem się dobrze zapamiętać twarze i gesty, jak nakazał opat. Kaptur działa jak zasłona. Ale co nieraz powtarzał opat, nie należy ulegać złudzeniu, iż jest się w nim niewidzialnym. Tu akurat przydała się szkoła przetrwania wyniesiona z czasów pobytu w zgromadzeniu oblatów. Pamiętam, jak podczas nudnych godzin spędzanych na oficjach zawsze Abbo upolował małego Briana na nieposłuszeństwie. A nigdy nie widział, jak Oswald śpi, je albo dłubie w nosie. Ale Brian ruszał się pod kapturem całym sobą, a Osa potrafił robić, co chciał, nie poruszając się wcale. To on pokazał mi, że wystarczy naciągnąć dolną część kaptura, by rozmawiać w jego cieniu tak, że nawet z naprzeciwka nikt nie widzi ruszających się ust. Albo jak postawić górę kaptura, by zamiast spadać na oczy, osłaniała je przed innymi, nie zawężając nam pola widzenia. Instynktownie czułem, iż należy zakryć się przed wzrokiem żony Eryka. Naciągnąłem lekko kaptur z jej strony, by nie widziała, na co patrzę.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.